W naszym dzienniku na stronie 8 czytamy tutaj rozmowa, kanwa rozmowy z panem Kazimierzem Grajcarkiem z Zespołu do spraw Polityki Klimatycznej Komitetu Krajowego NSZZ Solidarność. Energia z cenzurą. Ten wywiad prowadził Artur Kowalski, redaktor naszego dziennika. No i ten temat, który podejmujemy w różnych też programach związanych z przyszłością energetyczną Polski, nie tylko, już nie tylko węgiel, ale też i gaz znalazł się na cenzurowanym w Unii Europejskiej. Jest taka część, oczywiście powiedzmy siły politycznej, która no liczy na bardzo mocne wsparcie właśnie elektrowni jądrowych. Przypomnij mi, ten pomysł z elektrowniami jądrowymi jest już wycofywany z Niemiec, czy także z Francji bardzo mocno. Oczywiście kiedyś to był boom, prawda? To jak rock and roll wchodził na rynki muzyczne, tak samo tutaj ten rodzaj energii. Teraz widzimy, że no katastrofa, ale w ogóle wpływ potem na klimat jest bardzo, bardzo tutaj, mówiąc delikatnie oczywiście, niekorzystny, więc szukamy energii tam, gdzie właściwie natura nas obdarzyła, czyli w węglu kamiennym. Mamy tego węgla jeszcze na długie, długie lata, a także widzimy tutaj, że polityka gazowa też się rozszerza, mamy miejsca, już gazoport i tak dalej. No i mamy połączenie z panem Kazimierzem Grajcarkiem, zespołu do spraw polityki klimatycznej NSZZ Solidarność, a kiedyś nie tak dawno również pan był przewodniczącym sekcji do spraw energetyki przy Radzie Krajowej NSZZ Solidarność. Witamy serdecznie.
Witam ojca bardzo serdecznie, witam radiosłuchaczy Radio Maryja, szczęść Boże. No więc podstawowa rzecz to jest taka, nie tylko Europa od tego odchodzi, od energii jądrowej, ale również odchodzi taka potęga energii, produkująca energię z energetyki jądrowej, jak Japonia. Proszę pamiętać o tym, i to jest podstawowa rzecz, a mianowicie, dlaczego nie chcemy energii jądrowej? Ponieważ energia jądrowa nie jest energią bezpieczną. I najbardziej złożone, najbardziej wymyślne zabezpieczenia w Fukushimie pozwoliły na to, że jednak ta elektrownia została zniszczona. Nie ma energetyki, a byłem w Fukushimie, widziałem, więc rozmawiałem również z tymi ludźmi, którzy zaprojektowali te elektrownie z jednej strony, a z drugiej strony ci, którzy zapewniali, tworzyli propagandę wokół tej elektrowni w Fukushimie, że ona jest absolutnie bezpieczna. Okazuje się, że nie. Co to znaczy? Dlaczego energia elektryczna z energii jądrowej jest taka niebezpieczna? Czy elektrownie jądrowe, może tak, dlaczego są niebezpieczne? Ponieważ nie ma możliwości żadnej natychmiastowego zaprzestania produkcji energii. A dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że pokazało nam to Fukushima, ale pokazać nam to może każdy inny kataklizm, a mianowicie natychmiastowe odcięcie odbioru energii elektrycznej. Jeśli nie odbierzemy energii elektrycznej, to nie powstrzymamy tej maszyny, tego całego cyklu, który trwa w energetyce jądrowej. I nie ma takiej możliwości, jeśli ktoś państwu będzie mówił, czy też ojcu, że nie, to jest całkowicie bezpieczne i tak dalej. Nie jest bezpieczne. Kiedy mogłaby być elektrownia jądrowa bezpieczna? W dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeśli opanujemy technologicznie natychmiast zatrzymanie cyklu, który trwa tam w przetwarzaniu tej energii na ciepło, czego nie da się fizycznie zrobić i nie ma takiej możliwości, jedynie to jest wybuch, natychmiastowe zaprzestanie produkcji energii. I druga, jeśli w okolicach energii, przepraszam, w okolicach elektrowni, która produkuje energię jądrową, byłby ogromny magazyn, który potrafiłby zmagazynować tą tworzącą się energię. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że na przykład to, co stało się w Fukushimie. W Fukushimie na odległości kilkuset kilometrów załamała się linia odbioru energii elektrycznej. ale i dostawy energii elektrycznej do tej elektrowni. A dlaczego to jest ważne, że trzeba do elektrowni elektrycznej, do elektrowni jądrowej również mieć dostawę energetyczną? Dlatego, że przed uruchomieniem trzeba tam podać energię, ale w razie właśnie jakiegoś kataklizmu, to trzeba podawać tam energię elektryczną po to, aby zasilić pompy, które schładzają cały ten cykl, który tam powstaje. I teraz, jeśli co można zrobić, czy co może się wydarzyć w polskim, w polskiej sytuacji? Piorun uderzy w takie, w taką linię wysokiego napięcia, odprowadzającą i doprowadzającą energię. No. I proszę Państwa, dopóki ktoś, obojętnie jak wykształcony, profesor, inżynier, nie pokaże Wam, w jaki sposób zabezpieczy to urządzenie, to nie wierzcie, że ta energia jest bezpieczna, i nigdy nie pozwólcie sobie na terenie, który was otacza, tej elektrowni wybudować. Bo to może się nie zdarzyć w dziesięcioleciu, w pięcioleciu, ale pamiętajcie, że tam będą mieszkały kiedyś wasze dzieci i wasze wnuki. I myśmy o tym mówili obecnemu rządowi, no nie obecnemu, tylko poprzedniemu, pana premiera Morawieckiego i pani premier.
Tak, no wiemy, o co chodzi. Pani Szydło, tak.
Tak, tak jest, pani
natomiast minister z tego rządu, ja pamiętam rozmowę, pan tutaj Krzysztof Tchórzewski, mówił jednak, jakbyśmy nie kombinowali, stawali na głowie, tutaj mówią specjaliści, nie tylko, 1/4 źródeł energii musi pochodzić z energii jądrowej, po prostu nie wydolimy, nie wystarczy nam elektrowni na węgiel, bo to nowych nie przybędzie tak szybko, ani te wiatry i tak dalej, już nie mówię właśnie, bo to też była dyskusja o tych starych elektrowniach wiatrowych, które sobie Holendrzy wymienili, prawda, oni mają nowe, a my mamy stare graty, że po prostu musi 1/4 pochodzić z tego i są takie plany. Taka była, tak mówił minister rządu.
No ale nie mamy starych gratów, bo przecież wybudowaliśmy kilka dużych elektrowni systemowych, jedna Jaworzno, druga Opole.
A nie chodzi mi stare te wiatrowe, stare wiatrowe, te maszty, te.
Jeśli, tak, tak, jeśli chodzi o wiatrowe, to tutaj bardzo nas mobilizuje do tego Unia Europejska. I w pewnym sensie mogłoby to być potrzebne czy możliwe do tego, żebyśmy to wykorzystywali. Natomiast wiatrów nie ma nad Polską. Podobnie jak nad Polską nie ma tyle dni słonecznych, tak słonecznych, które by pozwoliły korzystać ze słońca. Dlaczego mówię o wiatrach, że nie ma? Ponieważ wiatraki, bo ktoś powie, no przecież co chwilę nas jakieś huragany łapią i nad nami fruwają. Tak, tylko że elektrownie wiatrowe mogą kręcić się, że tak powiem prosto, tylko przy określonej szybkości wiatru. I to jest od 4 do 8 metrów na sekundę bodaj. Proszę tutaj nie z tego nie egzaminować, bo ja to dokładnie nie pamiętam. Różne są cykle, ale to jest margines. Szybszy, mocniejszy wiatr, czy słabszy, nie uruchomi, czy nie da takiej mocy. To jest jedna sprawa. I nad Polską nie ma takich wiatrów. Podobnie jest i ze słońcem. Oczywiście, że możemy z tego korzystać, ale jeśli Unia Europejska nam mówi, że musimy mieć tego 20-25%, no to po prostu no to są ludzie, którzy na tym po prostu się nie znają. No jest to propaganda. Natomiast jeśli chodzi o węgiel, i tutaj chcę na ten trochę, jeśli ojciec pozwoli, dłużej o tym powiedzieć. Otóż mówi się tak, węgla w Polsce mamy na 50 lat, na 60, mamy na 70, a przecież geolodzy kraju mówią, że mamy nawet, mówię teraz o węglu kamiennym, że mamy na około 600 lat. I dlaczego jest taka rozbieżność? No bo poprawnie politycznie mówią tak, mamy węgla tyle, ile mamy kopalń, ile mamy rozciętych, nowych nie będziemy budować. Natomiast bardzo ważną sprawę, którą rozpoczął pan minister Jędrysek, a mianowicie zbadanie, ile tak naprawdę węgla w Polsce mamy. Tego nie wiemy. I kamiennego, i brunatnego. Nie wiemy. Nie mamy tego określonego. Zresztą i innych złóż również nie mamy określonych. Więc to, co robił pan minister Jędrysek, nie wiem, czy pan, który będzie zajmował się tym za pana ministra Jędryska, będzie kontynuował to dzieło, a mianowicie badania, ile my tak naprawdę mamy paliwa. I teraz, jeśli mówimy o węglu, otóż proszę państwa, dzisiaj kotły i te duże, i te małe węglowe, które są tak zwanej piątej generacji, czyli tych najnowocześniejszych, te najnowocześniejsze kotły, mają porównywalną emisję CO2 z kotłami gazowymi sprzed 15-20 lat. Więc proszę państwa, to jest taki mit, który się tam który opowiadają niektórzy. No szkoda, że rządzący tego nie biorą jednak pod uwagę. Ale skąd to się bierze? Otóż, szanowni państwo, drogi ojcze, konferencje klimatyczne, które odbywają się od 26 lat, do 26, dobrze mówię, 25 będzie teraz w Ameryce Południowej, ale pierwszy raz, jak spotkali się ekolodzy, no to tej konferencji jeszcze nie było. Dlaczego mówię o tej konferencji? Dlatego, że na te konferencje zapraszani są tylko i wyłącznie uczeni, panowie i panie profesorowie, którzy popierają tą sytuację, że człowiek ma wpływ na klimat. Natomiast sekowani są, zdecydowanie sekowani, ja nie mówię, że odrzucani, sekowani są ci, którzy mówią, że to jest nieprawda. I teraz, drodzy radiosłuchacze, drogi ojcze, jeśli my, no mówię za siebie teraz, nie jestem profesorem, nie znam się dokładnie na sprawie, no to chcę wysłuchać tego profesora, który mówi, że rzeczywiście mamy wpływ na klimat jako ludzie i to wszystko, co robimy złego dla klimatu, i chcę wysłuchać tych, którzy mówią, że to wcale nie mamy w ogóle na to wpływu. Natomiast w tych konferencjach tamtych ludzi nie chce się słuchać. No więc jeśli przychodzą dzisiaj młodzi ludzie, jeśli uczeni są studenci na uniwersytetach czy młodzież w szkołach średnich, że to ma wpływ, a nie zaprasza się ludzi, którzy mówią, że tak do końca nie jest. I daję konkretny przykład. Proszę państwa, jeśli słyszycie taki komunikat, że wpływ, teraz mamy śnieg, zimę albo bardzo ciepło i ostatnio w tym terenie takie upały były na przykład 100 lat temu. No więc, proszę państwa, to jest jawny przykład na to, że 100 lat temu przecież nie było takiej emisji CO2, a taka pogoda się zdarzała. Otóż winogrona hodowaliśmy w Polsce i byliśmy potentatem winnym. Później ten klimat nieco się zmienił. Więc ja proszę o jedno, szczególnie ludzi młodych, którzy czasami w dobrej wierze są w jakiś sposób zakręceni ekologicznie i dobrze, ja tego nie wyśmiewam, ja mówię, że tak jest dobrze. Tylko, że trzeba wiedzieć w tej sprawie więcej. Trzeba mieć możliwość zapoznania się i z jedną opinią, i z drugą. I Polska, żeby nie mówić, a to ma być tak, jak było. Otóż nie. Taką propozycję kapitalną, najlepszą na świecie, którą znam, a proszę mi wierzyć, że wiele takich programów przeczytałem, przedstawił świętej pamięci już niestety nieodżałowany pan profesor Szyszko. I on, przedstawiając szeroką możliwość zagospodarowania dwutlenku węgla, bo przecież bez dwutlenku węgla w ogóle życie na Ziemi by nie istniało. Jedni mówią bez tlenu. Tak, bez tlenu również, ale bez dwutlenku by nie istniało. I to, co w swoim materiale, nie do końca skończonym, bo ten materiał dotyczący rozwoju Polski skierowany przez pana jeszcze wtedy wicepremiera Morawieckiego mówił o tym, że ta księga jest otwarta, że na ten temat powinniśmy wszyscy pracować niezależnie od tego, jaką mamy wiedzę na ten temat. I to jest tak zwana polska droga do czystego środowiska. I namawiam bardzo serdecznie do tego, żeby polską drogę do czystego środowiska wprowadzić. Bo pan profesor dał podwaliny pod to i udowodnił, metodami naukowymi oczywiście, nie tam politycznymi, że można zagospodarować, że my nie robimy krzywdy przyrodzie. Mało tego, możemy przyrodę, poprzez nawet rozwój naszego przemysłu na całym świecie, tą przyrodę możemy wspomagać.
Oczywiście, no i mówię cały czas, bo każdy ma prawo się znać średnio na tych, prawda, wszystkich procedurach czy danych, ale jedno, panie przewodniczący, jest ważne, że popatrzmy, no bo jak kwestia, że węgiel to zanieczyszczenie i tak dalej, mamy już problem, inne piece, nie będzie, i tak jak się to stosuje, więc już jest, ktoś żywcem chce nas po prostu z tych kopalń przegonić, mówiąc szczerze, a zresztą i tak mamy, przecież były zamykane kopalnie, zalewane, pamiętamy, za czasu niestety rządów AWS-u i od tego momentu węgiel sprowadzamy chyba z Chin, a nawet z Rosji, jeżeli się nie mylę, ale do tego też dochodziło.
I dochodzi w dalszym ciągu, ojcze i drodzy radiosłuchacze. Chodzi tutaj o to, bo dlaczego ktoś się uparł na to, żeby zamykać polskie kopalnie? Bo to nie chodzi tak naprawdę o węgiel. To naprawdę nie chodzi o kopalnie. To chodzi o nasze bezpieczeństwo energetyczne. To jest podstawowa rzecz, że dzisiaj siły, które pracują, te polityczne, nam niezbyt przychylne, chcą nas pozbawić bardzo prostej sprawy. Niezależności energetycznej. Dzisiaj każde państwo, które jest niezależne energetyczne, jest bardzo trudne do tego, żeby go unicestwić, żeby stawiać mu swoje warunki. Państwo energetycznie niezależne, to jest takie, które ma własne nośniki energetyczne i to państwo i takie państwo, tak zarządzane państwo, nigdy nie będzie niezależne, nigdy nie będzie zależne od innych. I to jest ta walka, o którą naprawdę chodzi. Oczywiście z mojego punktu widzenia, ja nie jestem politykiem, ale obserwując przez lata, obserwowałem to przez ponad 20 lat, te prace, z tego taki bardzo prosty wniosek się wyłania. Oczywiście jest jeszcze inny problem, a mianowicie taki, i to proszę, to nie dotyczy już Polski. Gdyby dzisiaj, i to mówią wyraźnie politycy świata, szczególnie ONZ-owscy, mówią w ten sposób, gdyby dzisiaj Afryka chciała się rozwijać, bo ma możliwości i umiała się rozwijać, wykorzystując węgiel, tak jak robiła to Europa w XIX i XX roku, wieku, przepraszam, to byłaby ogromnie konkurencyjna dla dzisiejszej cywilizacji zachodniej. I to jest ta rzecz, którą my przedstawiamy tym państwom, my, czyli ta Europa Zachodnia, no nie Polska, przedstawiamy, to się nie opłaca, a wasze państwa będą zalane wodą, oceanem i tak dalej, i tak dalej. I takie rzeczy tym ludziom wprowadzamy do głowy. A przecież to nie o to chodzi. To chodzi o konkurencyjność. I chodzi również o taniego pracownika. Proszę zobaczcie, wszystkie państwa, wszyscy ludzie, którzy emigrują do naszych państw, tej wspólnoty europejskiej, ale również do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, to są ludzie, którzy przychodzą i zarabiają najmarniej z wszystkich. Czyli to jest tania siła robocza. I to chodzi też o tą tanią siłę roboczą, żeby mieć dostęp do stałej, taniej linii, do taniej siły roboczej z jednej strony. Ale dlaczego to jest takie niebezpieczne na przykład dla Polski? Bo pamiętamy o tym, bardzo dobrze, to są ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski, Ukraińcy, pracują, Białorusini, kulturowo jesteśmy podobni i tak dalej, i tak dalej. Ale oni nie są u siebie, oni o tym wiedzą. Jeśli przychodzą do pracodawcy, no to ten pracodawca im stawia warunki. No albo będziesz pracował, albo nie będziesz pracował. I niebezpieczne to jest również dla naszych pracowników, dla Polaków, bo wtedy pracodawca, mówię tu oczywiście o nieuczciwych pracodawcach, których pewnie jest mniej niż uczciwych, ale wtedy mówi, no to jeśli ty nie przyjdziesz do mnie pracować za te umowne, powiedzmy 16 czy 17 złotych, to zatrudnię sobie Ukraińca. I tak jest na całym świecie. To nie jest tylko w Polsce w ten sposób kapitał się zachowuje do swoich obywateli. Tak jest oczywiście na Zachodzie, przecież Polacy jeździli na Zachód, wiedzą, jakie tam były rozmowy z pracodawcami. Więc proszę zobaczyć, jakie zatoczyliśmy ogromne koło, ojcze. Mówiliśmy tutaj o energii elektrycznej, o czystym środowisku, o tym, czy ma być energia jądrowa, ale szanowni państwo i drogi ojcze, wszystko, co by czego dzisiaj by nie dotknąć, to jest związane z energetyką. To jest związane
z przyszłością. Przyszłość problem, ale też przyszłość rozwoju tak gospodarki jest. Każdego
państwo
normalnego
nie
kraju.
Nie funkcjonuje państwo, jeśli bym... Proszę sobie wyobrazić, że w jednym momencie... No zresztą Polska była za rządów PO, PSL dwa razy na granicy właściwie blackoutu, czyli braku energii elektrycznej. Także to wszystko z tym się wiąże i to nie jest takie proste, że narzucają nam energię jądrową, bo jeśli nam narzucą energię jądrową, to znaczy, że my będziemy musieli również kupować do tej energetyki jądrowej paliwo.
Tak.
I też się uzależnimy, bo przecież nie mamy z własnej kopalni materiałów rozszczepialnych.
Panie Kazimierzu, panie przewodniczący, musimy postawić kropkę, bo to jest tylko taki krótki flash informacyjny, natomiast pewnie będą rozmowy, debaty, przekonywania się trwać, ale tutaj to jest głos bardzo racjonalny i bardzo polski. Dziękuję za to i pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za rozmowę.
Pozdrawiam, z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan Kazimierz Grajcarek. Mówiliśmy o na kanwie artykułu z naszego dziennika dzisiaj Polska Gospodarka, Energia z Cenzurą, o przyszłości energetycznej Polski, czyli skąd, z jakiego źródła najwięcej potrzebujemy, możemy i należy czerpać właśnie energii. O tym ta rozmowa.